Witam Was, siostry, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy sięgnąć do Bożego Słowa, do ulubionej Księgi Nowego Testamentu, Dziejów Apostolskich.
10 rozdział.
Ale by skrócić nieco, proszę, śledźcie w swoich Bibliach.
Oto pierwszy zielonoświątkowy Kościół. Kościół, w którym byli namaszczeni ludzie, potrzebował pomocy, potrzebował ingerencji Ducha Świętego. Dlatego, że w tym Kościele tworzono pewne ramki, w które każdy wierzący, czy każdy człowiek, który chciał się przyłączyć, musiał się zmieścić. Był to problem. Nie był to błahy problem, ponieważ nie było łatwo go przełamać. Piotr miał też tej natury problem. Było to tak trudne, że ten Piotr powiedział Bogu i z Bogiem niejako kłócił się. Powiedział: przenigdy, Panie, abym ja coś takiego uczynił. Sprawa jest jasna, ja tak nie postąpię. Miał zasady i powiedział Bogu: nigdy, nie ma o czym mówić, ja tak nie postąpię. Oczywiście to się zmieni. Zmieni się dlatego, że w 15 rozdziale potem czytamy, było spotkanie apostołów i ustalili pewne zasady, bardzo zresztą niekrępujące mocno, w jaki sposób ludzie znajdą się w zborze, w kościele. Ci pierwsi chrześcijanie byli pochodzenia żydowskiego. Z całym balastem swej kultury żydowskiej i tradycji wchodzili w ten kościół. Nie było przepisów, jakich ludzi i jak przyjmować do zboru. Co jest kryterium przyjęcia do zboru? Było potrzebne spotkanie, na którym ustalono, jakie będą kryteria. Wydaje się, gdy czytamy ten 10 rozdział, że mamy do czynienia w tym momencie z jakimś bardzo ekskluzywnym zborem. Był to jakiś szczególny charakter zboru, bo ten zbór tak naprawdę miał problem. Piotr miał problem. To nie był, wydaje się, nie był zbór, w którym można by powiedzieć, że tam głoszono, iż Bóg umiłował tak świat, że dał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nie było to polecenie, wypełnianie polecenia Jezusa Chrystusa, który powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto Piotr miał opory. Nie chciał wszystkim ludziom zwiastować Ewangelii. Nie był gotowy, aby im głosić Chrystusa. On wyselekcjonował ludzi, którym był gotów zwiastować Ewangelię, i byli ludzie, którym nie był gotowy zwiastować Ewangelii. Istniały bariery, ale Bóg miał swój plan. Realizacja tego planu miała przebiegać w oparciu o spotkania z ludźmi. Dziś, gdybyśmy to relacjonowali, powiedzielibyśmy językiem współczesnym, że były to spotkania. Dla niektórych były to spotkania trzeciego stopnia, a dla innych były to spotkania ze zwykłymi ludźmi. Spotkania trzeciego stopnia określa się spotkania ludzi, którzy opowiadają, że widzieli UFO albo kosmitów, jakich spotkali. Ci ludzie mogli coś takiego powiedzieć. Spotkali osoby niezwykłe. Większość zwiastujących Słowo Boże, gdy ten tekst rozważa, powiada i mówi się dużo o Korneliuszu poganinie, który przyjął słowo, a więc o poganach mówi się. Ale jakiż to był zadziwiający poganin, gdy się przyglądamy jego życiu. Zadziwiający poganin, pobożny, bogobojny, miał wpływ na swoją rzymską rodzinę, bo akceptowali to, co on robił. Dawał wielkie jałmużny biednym. To nie był człowiek modlący się od czasu do czasu, ale czytamy, trwający w modlitwie, a przynajmniej według żydowskiego zwyczaju trzykrotnie w ciągu dnia, modlący się tak, jak tego oczekiwano od pobożnego Żyda? To nie był człowiek modlący się do jakichś idoli, ale modlił się do Boga, Boga Jahwe? Człowiek, który miał doskonałe relacje z ludźmi, ze swoimi żołnierzami, mimo że był setnikiem, to nie był ktoś, kto żelazną ręką tych żołnierzy trzymał. On miał bardzo dobre z nimi relacje. Oni byli w jego domu. Niewolnicy byli w jego domu i byli traktowani na równi z domownikami. Moglibyśmy powiedzieć, nieprzeciętny człowiek. To nie był zwykły poganin. To był człowiek, który pod względem religijnym właściwie, któremu nie można byłoby wiele zarzucić. Pomyślałem sobie, jak jest z nami, namaszczonymi zielonoświątkowcami? Czy jesteśmy do tego poganina podobni w zachowaniu, czy nie? O tak, my ludzie wierzący bardzo często powiadamy, no tak, ale my mamy wyższe cele. Uczynki to są rzeczy nieistotne. Jak powiadają Grecy, adiafora, nieważne. Najważniejsza jest wiara, duchowość, zbawienie, to najważniejsze. Tak, to prawda. Korneliusza nie zbawiły uczynki. Korneliusz potrzebował Piotra, który przyszedł i powiedział mu, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Cały dom usłyszał, że ten Jezus Chrystus, którego ukrzyżowano, jest tym, który przyszedł zbawić. Ale nie były bez znaczenia te jego czyny w jego życiu. Tu Boże Słowo powiada, iż anioł, który wyglądał dziwnie w lśniącym ubraniu, to nie była zwykła postać. To naprawdę ktoś mógłby pomyśleć sobie, to był jakiś kosmita, który dziwnie nawet był ubrany, nie tak jak wszyscy. On mu powiedział, twoje jałmużny i twoje ofiary dotarły przed oblicze Boże, a więc miały znaczenie. To nie było tak, że to nie ma żadnego znaczenia. Ja wierzę, że Bóg oczekuje na naszą współpracę. Nie na zasadzie coś za coś. Nie może nasze chrześcijańskie życie polegać na tym, że jak ja Bogu ofiaruję tyle, to On w zamian mi da tyle. To nie jest handel, to nie jest coś za coś. On nie chce, żebyśmy Mu coś dawali i że chce z tego nas ograbić. Ale On chce błogosławić. Ale oczekuje, że nasze życie to nie tylko wyznania, to nie tylko modlitwy. Ale to życie też takie, jakie towarzyszyło, jakiego się nauczył Korneliusz, zanim się nawrócił. Wierzę, że wielu ludzi doświadczyło tego, jak ofiarowując Bogu, służąc swoimi dobrami, odbierają szczególne Boże błogosławieństwo. Wielu tego doświadczyło, ale też wielu ludzi ciągle jest na etapie uczenia się. Ciągle uczą się, jak odbierać od Boga błogosławieństwo, gdy też służymy Mu tak, jak służył Korneliusz. To nie oznacza, że Korneliusz był człowiekiem zbawionym, że nie potrzebował zbawienia. Potrzebował zbawienia. Jemu było potrzebne zbawienie, dlatego Bóg współpracował z Korneliuszem i współpracował z Piotrem. Uczymy się też tej praktycznej strony naszego chrześcijańskiego życia. Ale jeśli to uczenie trwa zbyt długo, jeśli zbyt długo się uczymy, to rosną duchowe lekkoduchy bez zobowiązań. Chrześcijanin to człowiek, który prowadzi życie zdyscyplinowane i jest do czegoś zobowiązany. Nie jest zobowiązany tylko do duchowości. Jest zobowiązany do praktycznego życia. Korneliusz w tym miejscu może być przykładem. Jego służba, jego działanie, jego postępowanie znalazły swoje odbicie w niebie. Bóg posłał posłańca, posłał anioła, posłał kogoś, kto był człowiekiem, myślę. Bo to, że miał lśniące ubranie jakieś inne, wyróżniające go, nie oznacza, że wyglądał dziwacznie w takim sensie, że Korneliusz nie mógłby z nim rozmawiać, bo by, myślę, uciekł. Musiał wyglądać, mieć postać człowieka. Tak, to prawda. Zbawienie jest za darmo. Łaska za łaską jest za darmo. Ale często też mamy łaskawie żyjących wierzących. Wierzący człowiek to człowiek, powiedziałem, odpowiedzialny, zdyscyplinowany. Odpowiedzialny w kwestii swoich czynów, swojego postępowania. Dlaczego czasem słyszę przerażające stwierdzenie człowieka wierzącego, który powiada, że on woli pracować z niewierzącym niż z wierzącym? Albo ten wierzący jest nie w porządku, albo ci, którzy z nim pracują, są wierzący nie w porządku. Coś jest nie tak z naszym stylem chrześcijańskiego życia. Jeśli chrześcijanie z sobą na przykład nie potrafią współpracować, powiadają, że z innym człowiekiem się lepiej współpracuje. Albo ten, który wynajął do pracy wierzącego, ma coś nie w porządku i ten wierzący go napomniał, albo ten wierzący, który przyszedł do niego, jest nie w porządku. Coś nie jest tak. Chrześcijanin to człowiek, który musi mieć swoje życie w każdym miejscu takie same. Bracia i siostry, gdy czytam ten tekst, to czegoś się tutaj dowiaduję. Czasami mówimy, słyszałem to, musimy czekać, co nam Pan powie. Usłyszeć Jego głos, co Bóg nam powie. Nie słyszymy prostych słów ludzi, gdy jesteśmy zapraszani do pracy, gościnności, do regulowania swoich zobowiązań, że wierzących do pracy, do jakichś potrzeb zborowych z łapanki trzeba brać. Chcemy słyszeć Boży głos, nie słyszymy ludzkiego głosu, nie reagujemy. Coś jest nie tak z tym chrześcijaństwem, z namaszczonym chrześcijaństwem. Potrzebujemy zmian. Bóg jest gotowy do zmienienia nas, ale czy my? Korneliusz był gotowy z domem swoim. Wierzę, że ten poganin, gdy się modlił, jego modlitwy były wysłuchane. Bo to potwierdza Boże Słowo. Wierzę, że każdy człowiek, który wzywa imienia Bożego, otrzyma odpowiedź. Korneliusz może myślał sobie, może byłem nadgorliwy i wszystko mi się poplątało. Zobaczyłem coś niezwykłego. Zobaczyłem może coś, co chciałem zobaczyć. Ale Bóg z nim rozmawiał. Bóg mu odpowiadał, bo on chciał, by jego życie naprawdę się Bogu podobało. Bóg powiedział przez Jezusa Chrystusa, kto szuka, ten znajdzie. I Korneliusz stacjonujący w Cezarei był zainteresowany Bogiem i otrzymał zapewnienie. Przyjdzie człowiek i on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Te słowa usłyszał od Boga. Korneliusz uwierzył temu, co usłyszał. On nie myślał, że jemu się wydawało. Zobaczcie, co zrobił dalej. Zawołał dwóch członków swojej rodziny i żołnierza i powiedział, miałem widzenie, opowiedział im wszystko. Powiedział, idźcie do Jopy, kilkadziesiąt kilometrów. Poszukajcie tego człowieka, bo Bóg do mnie mówił, Bóg ma plan dla mojego życia. Korneliusz poznał plan dla swojego życia. Ci ludzie szanowali go za to, co im powiedział. Nie stanęli sobie za opłotkami Cezarei i nie powiedzieli tak, poczekamy tu 2-3 dni, potem wrócimy i powiemy Korneliuszowi, nikogo żeśmy nie znaleźli. Facet sobie coś ubzdurał, coś mu się wydaje tylko. Ale oni poszli, szukali, odnaleźli Piotra i powiedzieli, że ten człowiek potrzebuje go. Gdy Bóg ma jakieś zadanie lub chce coś nam przekazać, to uważam, że działa nie jednostronnie, ale zawsze przygotowuje ludzi. Jeśli chce Tobie coś powiedzieć, przygotuje Cię. Jeśli chce przez innego człowieka powiedzieć Ci coś, też przygotuje tego człowieka. Obydwaj, a może jeszcze więcej osób, będziecie wiedzieli, że Bóg chce z Wami rozmawiać. Bóg rozmawiał z Piotrem i z Korneliuszem. Przygotował tych ludzi do tego, co się miało zdarzyć. Bóg rozmawiał z Pawłem i z Ananiaszem w Damaszku, gdy Paweł oczekiwał ślepy na wizytę Ananiasza. Bóg powiedział Pawłowi, że przyjdzie człowiek i powiedział Ananiaszowi, dokąd ma iść. Bóg rozmawiał z setnikiem na statku, który się rozbił u wybrzeży Malty, gdy wiózł Pawła. I rozmawiał z Pawłem i powiedział mu, jak będą uratowani. Czytamy tam, że setnik chciał uratować Pawła, dlatego nie pozwolił pozabijać innych więźniów, którzy mogli wydostać się ze statku i być wolnymi. Bóg działał. Bóg miał plan. Bóg ma plan do naszego życia. Czy my ten plan znamy? Jesteśmy zobowiązani do weryfikowania tego, co się wokół nas dzieje. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Piotr aż nadto gorliwie zaoponował. Wydaje się nieoczekiwanie. Bóg do niego mówił, a on sprzeciwił się. To powiedział, Panie, to chyba nie Ty. Ja, Żyd, nie zrobię czegoś takiego. Czasami może nam się wydawać, że zbyt gwałtownie reagujemy, mając wątpliwości. Ale myślę, że to słowo nam mówi. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Tak długo, jak nie zweryfikują tego okoliczności, sytuacja, tak długo możesz mieć wątpliwości. Ale kiedy Bóg to potwierdzi, przez jeszcze inne osoby możesz być pewien, że Bóg przemówił, że Bóg ma jakiś plan w stosunku do twojego życia. Bóg, gdy działa, nie robi tego nieudolnie. Gdy chciał, by dom Korneliusza przeżył zbawienie, by ludzie, jego pracownicy, jego żołnierze, jego wszyscy domownicy, krewni, gdy chciał, by poznali moc zbawienia, to Bóg nie zrobił czegoś nieudolnie. Przygotował Piotra, przygotował Korneliusza. Być może intelekt nasz czasami zbyt mocno koryguje to, co Bóg mówi. Ale Bóg ma swój sposób, aby zweryfikować nasze wątpliwości. Piotr otrzymał polecenie. Piotr miał wątpliwości. Czytamy tutaj dwukrotnie o tym, że zastanawiał się nad tym, co to miało znaczyć. On nie zachłysnął się od razu tym widzeniem. Miał wątpliwości. Ale wtedy Bóg nie zostawił go z tymi wątpliwościami. Powiedział mu, wstań, zejdź, udaj się. Bóg wyraźnie powiedział mu, co ma dalej czynić. Cały czas ta lekcja uczy mnie, że Bóg jest praktyczny w swym działaniu. Bo przecież dla Korneliusza, jak i dla Piotra, to, co się zdarzyło, było duchowym przeżyciem. A jednak w bardzo praktyczny sposób się zachowali. Jeśli przyjdzie duchowe ożywienie, to ja wierzę, że ono przyniesie bardzo praktyczne skutki w naszym życiu. Kamienie ożyją, leniwi staną się pracowici, teoretycy chrześcijaństwa staną się praktykami. Ja w to wierzę. Korneliusz wiedział, że przemówił do niego Bóg i wykorzystał ten czas. Zanim wróciła misja, którą on wysłał do Jopy, on przygotował swój dom. On zadbał o to, by jego dom był przygotowany na zbawienie. Ja myślę, że wiele razy mamy szanse, które Bóg daje naszym domom, rodzinom i nie umiemy ich wykorzystać. Korneliusz wykorzystał czas, zanim zjawił się apostoł Piotr. On wykorzystał to na przygotowanie domu. Gdy Piotr przyszedł, był zaskoczony. Czytamy, zobaczył wielu zgromadzonych. wszedł po tym powitaniu z Korneliuszem, rozmawiali sobie idąc i wszedł do domu zaskoczony. Oto wielu ludzi oczekiwało i byli gotowi. Korneliusz powiada, jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego, co masz nam do powiedzenia w sprawie zbawienia. On nie miał im nic do powiedzenia, jak to miało miejsce, to objawienie. Ile on przeżył w tym interesujących rzeczy dla siebie. Ale on stanął i im powiedział, wy wiecie, co się działo z Jezusem Chrystusem. Wiecie o tym, słyszeliście, że Go ukrzyżowano, ale nie ukrzyżowano Go za występki, ukrzyżowano Go dla waszego zbawienia. Ci ludzie byli przygotowani. Mamy swój czas i mamy plan, który możemy znać lub nie. Bóg ma plan dla naszego życia i wierzę, że możemy go dobrze wykorzystać, aby nasz dom, nasze otoczenie było przygotowane do słuchania Bożego Słowa, do przeżyć z Bogiem. I apostoł Piotr powiedział im, każdy, kto w Niego wierzy, 43 wiersz, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Naaman miał wątpliwości, czy ja muszę się 7 razy zanurzyć, czy ja muszę wyznać grzech, czy ja muszę się nawrócić, czy nie wystarczy to moje bogobojne życie. Nie wystarczało. Korneliusz musiał się nawrócić. Jego dom musiał przeżyć zbawienie. Jego domownicy byli przez niego przygotowani. On chciał Bogu służyć. Naaman przekonał się, że Bóg jest taki prosty, naturalny w działaniu, że jest taki w swoim błogosławieństwie zaskakujący. Czy jest to możliwe, by być nawróconym? Ludzie czasami nie lubią, gdy się im mówi o nawróceniu, o wyznaniu grzechów, o przebaczeniu. Pewien człowiek kaznodziei powiedział, nie lubię, gdy mówisz o krwi. Zamiast mówić o śmierci Chrystusa, mów o Chrystusie jako przykładzie dla naszego życia do naśladowania. A kaznodzieja zapytał, czy poszedłbyś za Chrystusem jako przykładem? Tak, poszedłbym. Dobrze, zróbmy zatem pierwszy krok. O Chrystusie jest napisane. On nie popełnił żadnego grzechu. Czy chcesz uczynić ten pierwszy krok? I wtedy ten człowiek odpowiedział nie, bo ja grzeszę i wiem o tym. A więc w tej sytuacji kaznodzieja powiedział, myślę, że już rozumiesz, że nie potrzebujesz Chrystusa jako przykładu, ale potrzebujesz Chrystusa jako Zbawiciela. Korneliusz i jego rodzina i wszystkich, na których mu zależało, otrzymali zbawienie. Oni potrzebowali Chrystusa jako Zbawiciela. I wierzę, że potem nadal Korneliusz postępował tak, jak to miało miejsce przed jego nawróceniem. Był nadal człowiekiem, który nieustannie modlił się. Był hojny w swoich ofiarach i był człowiekiem, który miał dobre relacje ze swoimi domownikami, swoimi pracownikami. Jeśli oczekujemy, jeśli pragniemy duchowego ożywienia, to myślę, że musimy zaczynać to od siebie, od swojego życia, od swojej aktywności, od swojego wywieszania transparentu swojego chrześcijańskiego życia. Słowo Boże powiada, apostoł Piotr powiedział to, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Mówił o napełnieniu Duchem Świętym, ale mówił to o tym też, że ci ludzie napełnieni byli autentycznie zmienieni. To byli ludzie, od których Jerozolima wrzała. To byli ludzie, którzy po prześladowaniach rozproszeni w różne rejony Palestyny zwiastowali Jezusa Chrystusa i Kościół rósł, wzrastał. To nie byli ludzie, którzy zadowolili się tylko swoją sytuacją. To nie byli ludzie, którzy mówili tylko o duchowości, ale tę duchowość w sposób niezwykły prezentowali. To nie byli ludzie, którzy mówili tylko o modlitwach w Duchu Świętym, ale oni to praktykowali, oni tym żyli. Bóg ma plan. I my stanowimy Jego ważną część. Namaszczeni, gotowi dla Boga zielonoświątkowcy. I chciejmy się pomodlić, by Bóg tę naszą aktywność, którą możemy mieć, zmieniał.